Zacznijmy od tego, że w świecie biznesu jest w Polsce takie powiedzenie, że pierwszy milion trzeba ukraść. Słyszeliście z pewnością, nikt się do tego powiedzenia nie przyznaje. Kiedyś próbowano to byłemu premierowi wmówić te słowa, ale on mówi, że absolutnie takich rzeczy nie powiedział. Nikt się nie przyznaje, ale powszechnie się to zdanie powtarza. I co powiedzielibyśmy o człowieku, który odważyłby się ukraść ten milion komuś, z kim chciałby zrobić potem wspólny interes? Gdyby rozpoczął w ten sposób inwestycję, to miałby przed sobą raczej widmo gniewu tego człowieka niż sukcesu z nim, bo by drżał, że któregoś dnia wyjdzie na jaw to, że on mu ukradł pierwszy milion. W ubiegłą niedzielę, mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, mieliśmy kazanie Słowa Bożego pod tytułem Czas na odważną inwestycję. Tak, i byliśmy zachęcani do tego, żeby wszystko, co się da, zainwestować w nadchodzące Królestwo Boże. Żeby nastawić się na to nie tyle, żeby tu coś zyskać, ale żeby tam zyskać. I to, co można, żeby tam zainwestować. Chodzi oczywiście o inwestowanie w Królestwo Boże. Bo tak Pan powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, wszystkie inne rzeczy będą wam przydane. I oczywiście pierwszym krokiem w tym kierunku jest pojednanie z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli nie narodzimy się na nowo, nie uwierzymy w Jezusa, nie zostaniemy pojednani z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to wszelkie inwestowanie jest na nic. Nie się nie okaże w ogóle sensowne, ponieważ nic, co byśmy zrobili dla Królestwa Bożego, abyśmy to robili bez wiary w Jezusa Chrystusa, bez bycia dzieckiem Bożym, nie będzie wzięte pod uwagę. Choćby nie wiem, jak się kto natrudził, choćby nie wiem, co osiągnął, to jeśli nie jest pojednany z Bogiem, usprawiedliwiony przez ofiarę Chrystusa, to wszystko na nic. Więc pierwszy krok, jeśli chcemy zainwestować w Królestwo Boże, to, żeby stać się synem, córką tego Królestwa, żeby stać się obywatelem tego Królestwa przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Inaczej się tego nie da zrobić. Ale my dzisiaj nie będziemy o tym mówić, bo w tym szanownym gronie to, co powiedziałem przed chwilą, jest tak oczywiste, że nie potrzeba tego mówić. Natomiast będziemy dzisiaj rozmawiać o zaprzestaniu zawłaszczania sobie tego, co należy do Boga. Bo w świetle Biblii widzimy, że Bóg ustanowił dla wierzących w Niego ludzi pewną zasadę dotyczącą czasu i przychodów. I o tym chcę dzisiaj porozmawiać. Po pierwsze, porozmawiajmy o czasie, którym dysponujemy, który Bóg nam daje, a każdemu z nas daje tyle samo czasu, a mianowicie 24 godziny na dobę. Jeśli chodzi o czas, który Bóg nam daje do dyspozycji, to ustanowił pewną zasadę, że 1/7 czasu należy do Boga. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, 8 werset. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Pracuj 6 dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę. Ale 7 dzień przeznacz na szabat dla Pana, twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy. Ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. 6 dni w tygodniu pracuj, zajmuj się wszystkimi swoimi sprawami, nie zbijaj bąków, Nie obijaj się, pracuj, bądź pracowity. Biblia pochwala pracowitość, ale siódmy dzień poświęć dla Pana. Całkowicie poświęć dla Pana. I Bóg uzasadnił to, dlaczego tak należy robić, w następnym wersecie. Czyń tak, dlatego, że Pan tworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez sześć dni, ale siódmego dnia odpoczął. Właśnie dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych. Oto uzasadnienie. Ponieważ Bóg dał przykład. Przykład idzie z góry. Dał przykład, że jedna siódma czasu ma teraz należeć do Boga. Ma to być czas, kiedy nie załatwiamy swoich spraw, tylko kierujemy nasze myśli ku Bogu, odpoczywamy w społeczności z Nim. I ta zasada jest powtórzona w V Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa i ona się przewija przez całe Pismo Święte. A więc jeden dzień w tygodniu, czyli 24 godziny na 168 godzin należą do Boga. Albo codziennie 3 godziny 42 minuty, jeśli byśmy chcieli tak, ale żeby nam się nie poplątało, żebyśmy nie zgubili rachuby, to po prostu Bóg ustanowił 6 dni, skupiasz się na pracy, na załatwianiu swoich spraw, na wszystkich osobistych, prywatnych sprawach, a siódmy dzień, a jeden dzień na 7 przeznaczasz na sprawy Boże, na to, żeby skupić całą uwagę na Nim. Bóg mówiąc to, dając tę zasadę, jednocześnie dał obietnicę, obietnicę błogosławieństwa. I w Księdze Izajasza w 58 rozdziale czytamy, jeśli się powstrzymasz od łamania szabatu, od własnych upodobań w moim świętym dniu i nazwiesz szabat swą rozkoszą, świętość Pana dniem zasługującym na cześć i uczcisz Go, wstrzymując się od swoich własnych spraw, od zaspokajania własnych przyjemności i od prowadzenia pustych rozmów. Wtedy ja, Pan, będę Twą rozkoszą. Zadbam o Twoje pełne powodzenie i dam Ci cieszyć się dziedzictwem Twojego Ojca Jakuba, gdyż tak usta Pana przyrzekły. Obietnica, że jeśli jedną siódmą czasu poświęcisz dla Pana, powstrzymując się od skupiania się na tym, co ja bym chciał, co mi się podoba, co ja mam do zrobienia i tak dalej, to Bóg mówi, obiecał to w tym słowie, to co obiecał, co widzicie, co zostało odczytane, co jeszcze jest wyświetlane. Bóg obiecał i tych obietnic jest bardzo wiele w Piśmie Świętym. Bóg to obiecał Izraelitom, ale żeby było jasne, że nie tylko Izraelitom obiecał, to zajrzyjmy sobie do 56 rozdziału Izajasza, 6-7 werset. A cudzoziemców przyłączających się do Pana, aby Mu służyć, kochać imię Pana i należeć do Jego sług, każdego, kto przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić i trzyma się mojego przymierza, wprowadzę na mą świętą górę i sprawię mu radość w moim domu modlitwy. To błogosławieństwo płynące z tego, że jedną siódmą czasu przeznaczamy dla Boga. Bóg obiecał wszystkim ludziom, kto tylko się do tego dostosuje, kto się tym przejmie. A niestety my mamy taką tendencję do zawłaszczania sobie tej Bożej części czasu. 6 dni nam nie wystarcza, bo może się obijamy w te 6 dni, może nie robimy wszystkiego tak, jak należy, że okazuje się, że potrzebujemy więcej czasu dla siebie i ten 7 dzień albo 1/7 czasu zostaje przez nas zagospodarowywana, a ona powinna należeć do Boga. Jak zawłaszczamy ten czas dla siebie? Ano przez to, że na przykład opuszczamy wspólne zgromadzenia. Brakuje nam w Dzień Pański czasu, żeby pobyć z ludem Bożym. Ledwo kończy się nabożeństwo, a już dajemy nogę, bo jeszcze, bo mamy tam już jakieś sprawy, bo obiad, bo umówiliśmy się z ciotką czy z wujkiem, bo tam chcemy, bo coś mamy zaplanowane, że będziemy sobie coś zwiedzać, oglądać i tak dalej. Gonimy. Nie mamy czasu na społeczność z ludem Bożym. A to jest dzień, dzień Pana, dzień społeczności z Bogiem i Jego ludem. Brak nam czasu na społeczność z Bogiem. 3 godziny 42 minuty w ciągu dnia, albo jeden dzień, cały dzień w tygodniu. Czy mamy tyle czasu dla Boga? Oj, brakuje nam czasu na społeczność z Bogiem. A mamy czas na celebrowanie jedzenia i picia, rozsmakowywanie się, opowiadanie, jak ile nam to zabrało czasu, ile to ten przepis się przygotowuje, jak to smakuje i jakie ma kalorie, a jak to na zdrowie wpływa. Oj, o tym to możemy godzinami rozmawiać. Mamy czas na ćwiczenia fizyczne, na telewizję, na zakupy, na ciągłe, na nowo urządzanie mieszkania, zajmowanie się zwierzętami i tak dalej. Na to mamy czas, a brakuje nam czasu. Wykradamy ten czas na społeczność z Bogiem. Ale uwaga, Bóg dając tę zasadę, że 1/7 czasu należy do Niego, obwarował to też określonymi konsekwencjami. Mamy w 2 Mojżeszowej w 31 rozdziale napisane tak. 6 dni będzie się pracować, ale w dniu 7 będzie szabat. Dzień całkowitego odpoczynku poświęcony Panu. Poświęcony Panu. Uwaga, tu nie chodzi o to, że to jest taki dzień, kiedy mogę wywalić brzuch na kanapie i wyleżeć sobie cały dzień, bo to jest dzień odpoczynku. To słowo odpoczynek, ono jest związane z Chrystusem Panem, który jest Panem sabatu czy szabatu. I Jemu ten czas ma być poświęcony. W Nim jest nasze odpocznienie. Tu nie chodzi tu o fizyczny wypoczynek przede wszystkim. Uwaga, każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, co zrobi się z nim? Co? Poniesie śmierć. Ale nas nikt nie zabija, nie? Bóg kiedyś powiedział, w dniu, kiedy złamiesz to moje przykazanie, śmiercią umrzesz. Adam i Ewa umarli tego dnia? Fizycznie nie umarli, ale coś tam umarło, tak czy nie? Duchowo umarli. W dniu, w którym będziesz łamał zasadę, umrzesz, mówi Bóg. Fizycznie żyjemy, chociażbyśmy... Jak my czasem jedziemy przez Polskę i widzimy, jak w Dzień Pański ludzie pracują normalnie, koszą trawniki, robią różne rzeczy, swoje rzeczy robią, olewają Boże przykazanie, ale oni już umarli, oni nie żyją duchowo. A chrześcijanin, który otrzymał dar życia wiecznego, jeżeli będzie lekceważył tę zasadę, że 1/7 czasu należy do Boga, oj, uważajmy, bo możemy w tym dniu umrzeć śmiercią duchową. Duch Święty przestanie w nas działać, przestanie nas prowadzić. Straszne. Gdy swego czasu Izraelici przebywali na pustyni, spotkali pewnego człowieka, który w dniu szabatu zbierał drewno. Ci więc, którzy go na tej czynności zastali, przyprowadzili go do Mojżesza i Aarona oraz do całego zgromadzenia. Do czasu rozstrzygnięcia, jak należy z nim postąpić, osadzili go pod strażą. Wówczas Pan powiedział do Mojżesza, człowiek ten będzie musiał umrzeć. Niech całe zgromadzenie ukamienuje go na zewnątrz obozu. Wyprowadzili go zatem, całe zgromadzenie, poza obóz. Tam go ukamienowali i umarł. Stało się tak, jak Pan przykazał Mojżeszowi. skóra wam cierpnie troszkę, jakieś straszne, no nie? Byśmy się spodziewali, że Pan powie, oj, to ja tak tylko mówiłem, że tego dnia, kto złamie przykazanie sabatu, śmiercią umrze, no ale to miły człowiek, a drewna nie miał, albo się przespał wcześniejszy dzień, nie nazbierał, aj, przymknijmy oko. No nie, Bóg nie przymknął oka. Nie biorę odpowiedzialności za Boga. Bóg tak zrobił. Każdy z nas jednakowo stoi przed tym słowem i musi się z tą prawdą zmierzyć. Tak się stało, bo tak Pan przykazał. Pomyślmy przez chwilę, bo w naszych rodzinach, w naszym życiu toczy się czasem taka dyskusja i ten problem staje. A mianowicie, jeżeli mamy do czynienia z określonymi ludźmi, to wobec nich również mamy swego rodzaju zobowiązanie, żeby poświęcać im czas. W relacji mąż-żona mamy obowiązek poświęcić czas żonie mężowi. W moim małżeństwie toczy się taka dyskusja bardzo często. Jeśli jesteśmy rodzicami, to mamy poświęcić czas swoim dzieciom, tak czy nie? Nawet nie trzeba nam żadnych jakichś przepisów zewnętrznych. Nie potrzeba nam, żeby nam rząd dawał rozporządzenie, że codziennie masz swemu dziecku poświęcić godzinę. Bo jak nie, to zostaniesz ukarany jakąś grzywną rządową. Nie, tego nawet nie potrzeba. Mamy obowiązek poświęcić czas rodzicom, zwłaszcza rodzicom sędziwym. W dowód czci, szacunku dla rodziców powinniśmy im poświęcić czas. Mamy obowiązek poświęcić czas braciom i siostrom. Nie robimy niczego ekstra. Mówimy, że oni niejako mają prawo do pewnej części naszego czasu, czyż nie? A jeśli ktoś zawarł umowę z pracodawcą na 8 godzin dziennie, to ile czasu powinien poświęcić temu pracodawcy? 8 godzin, no nie? I nie migać się, że jak wyjechał, to mogę teraz zająć się i swoje sprawy zacząć załatwiać. Tylko mam 8 godzin poświęcić temu pracodawcy, bo podpisałem z nimi umowę. Więc wobec ludzi mamy pewne zobowiązania, jeśli chodzi o nasz czas, tak czy nie? A Biblia nas uczy, że 1/7 naszego czasu należy do Boga. To jest dużo. 6/7 należy do nas. Rób ta, co chce ta. Ale 1/7 czasu należy do Boga. Jeśli ten czas zabieramy dla siebie, to co robimy? Okradamy Boga z czasu, który jest Jego w naszym życiu. No a teraz przechodzimy jeszcze do trudniejszego zagadnienia. Mianowicie do naszych przychodów. Jest w Biblii ukazana ponadczasowa zasada, że do Pana na naszych przychodów. Słowo Boże w 5 Mojżeszowej 14:22 mówi: każdego roku będziesz składał dziesięcinę z wszelkich plonów twojego ziarna wysianego na polach. Tę dziesięcinę z zebranego zboża, moszczu i oliwy wraz z pierworodnymi twojego bydła i owiec będziesz spożywał wobec Pana twojego Boga w miejscu, które wybierze dla przebywania swojego imienia. Będziesz to czynił po wszystkie dni, aby uczyć się bojaźni Pana twojego Boga. Jeśli miejsce, które wybierze Pan dla przebywania tam swego imienia, będzie zbyt odległe, by udać się tam z dziesięciną, a Pan, twój Bóg ci pobłogosławił, to wymień swą dziesięcinę na srebro. Następnie weź ze sobą to srebro i udaj się do miejsca, które wybierze Pan, twój Bóg. Tam wydaj je na wszystko, czego zapragnie twoja dusza. To jest na bydło i owce, wino oraz piwo. A następnie to wszystko, czego zapragnie twoja dusza, spożywaj przed Panem twoim Bogiem. Ciesz się wraz z całą rodziną i lewitą, który mieszka w obrębie twoich bram. Lewity nie opuszczaj, gdyż nie ma on między wami działu ani dziedzictwa. Oto jest wyraźna wskazówka dla ludu Bożego w okresie Starego Przymierza, że dziesięcina, jedna dziesiąta wszystkich przychodów, w tym pierworodne ze wszystkich zwierząt, jest własnością Pana. Jest w rękach tychże ludzi, ale jest własnością Pana i to należy użyć w bardzo konkretnym celu, a mianowicie zanieść to do świątyni i tam w czasie święta konsumować, używać, cieszyć się tym wszystkim, co jest Bożą własnością, daną dla Jego ludu na czas świętowania w świątyni. Żeby było jasne, to przykazanie, że jedna dziesiąta przychodów należy do Boga, to nie jest tylko przykazanie z zakonu mojżeszowego, ale patriarcha Jakub na długo przed ustanowieniem prawa, jak wiemy, samorzutnie odkrył czy zadeklarował to właśnie, że jedna dziesiąta, dokładnie jedna dziesiąta należy do Boga. W 28 rozdziale pierwszej Mojżeszowej czytamy, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję i da mi chleb na pokarm i szaty na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Jeszcze nie było wtedy góry Synaj, jeszcze nie było przykazania, dekalogu, a już ten człowiek, który miał kontakt z Bogiem, rozumiał, że jedna dziesiąta należy do Boga. I chciałbym tutaj zrobić parę uwag dla większości znanych, zrozumiałych, ale żeby było jasne, dla wszystkich jednakowo. Otóż mam świadomość, że są rozmaite poglądy na temat dziesięciny, w tym bardzo krytyczne niektóre. Są różne przekonania, to, że to prawo mojżeszowe dla Izraela i że zupełnie nas nie obowiązuje, albo że w czasach Nowego Testamentu wszystko należy do Pana, a nie tylko 10%, więc czemu tu mówić o 10%, o dziesięcinie, jak wszystko należy do Pana. Mam też świadomość, że przedstawione tu stanowisko może niektórych zbulwersować nawet, budzić jakiś sprzeciw, ale bez względu na te różne krytyczne głosy, jestem przekonany w Panu i jako sługa Słowa Bożego nie mogę głosić inaczej niż to, że jedna dziesiąta wszystkich przychodów jest własnością Pana i powinna trafić do domu Bożego, do zboru dzisiaj, do którego należymy, tak jak wtedy trafiała do świątyni, była zanoszona do świątyni, tak dzisiaj jest przynoszona do domu Bożego. Oddana przez nas do domu Bożego dziesięcina służy nam samym, ponieważ dzięki temu zbór jest należycie wyposażony, zaopatrzony i może pełnić dobrze swoją funkcję. Przecież do tego domu Bożego przychodzimy, przynajmniej raz w tygodniu, czasem nawet dwa razy w tygodniu. How do you do? Witam tych, którzy przychodzą dwa razy w tygodniu. Pięknie. Przychodzimy, korzystamy, urządzamy różne rzeczy. Dzięki temu właśnie, że przynosimy dziesięciny, że Dom Boży jest zaopatrzony. Powiedziałbym nawet tak, że dziesięciny to są Boże środki, Boże pieniądze, Boży wkład finansowy w działanie zboru, w funkcjonowanie bieżące zboru, które Bóg daje w ręce nasze, żebyśmy je w tym celu właśnie użyli. Ale to nie są nasze środki, tylko to są Boże środki, które Bóg nam daje, żebyśmy mieli w domu Bożym ciepło, widno, żebyśmy mieli co zjeść, żebyśmy mieli gdzie się ukryć, za co wyremontować, co trzeba, po prostu, żebyśmy funkcjonowali, żebyśmy mieli za co kupić instrumenty, żebyśmy mieli po prostu wszystkie potrzeby zaspokojone. Bóg tę dziesiątą część daje w nasze ręce, w nasze ludzkie ręce, aby na bieżąco sprawdzić stan naszego posłuszeństwa Bogu i poddać nas na bieżąco próbie, czy sobie nie przywłaszczamy lub po swojemu nie dysponujemy tym, co należy do Boga. Więc jeszcze raz, jedna dziesiąta naszego przychodu, na przykład wynagrodzenie za pracę, na przykład spadek, prezent, kieszonkowe, premia, to nie jest nasza własność, to przynależy do Boga. Jakikolwiek jest to przychód, jedna dziesiąta należy do Boga. I uwaga, dziesięcina nie ogranicza naszej ofiarności, jaką chcemy okazywać względem osób potrzebujących czy jakichś celów, które są nam prezentowane, ale tę ofiarność trzeba praktykować z własnych środków, a nie z dziesięciny, bo ta dziesięcina to jest własność Boża, którą Bóg dał w nasze ręce, żebyśmy to przynieśli do domu Bożego. Kto z dziesięciną robi coś samowolnie, sam sobie coś z nią robi, dysponuje, naraża się Bogu. To tak jak ja bym, powiedzmy, poprosił Łukasza, dając mu 100 zł, żeby zaniósł te 100 zł i dał siostrze Krysi, a Łukasz by tak sobie spojrzał z boku na siostrę Krysię i mówił, ona chyba nie potrzebuje aż 100 zł, dam jej 50, a 50 dam Kwiatkowskiemu, bo myślę, że on bardziej potrzebuje w tym momencie niż siostra Krysia. Co by wtedy Łukasz zrobił? Dokonałby pewnej samowoli z pieniędzmi, które ja mu dałem i skierowałem w konkretnym celu, a on sobie zadysponował po swojemu tymi pieniędzmi. Bo co innego, gdybym mu powiedział, masz 100 zł, zrób z nimi co chcesz. To ma prawo robić co chce. Ale jeśli mu powiedziałem, zanieś te pieniądze siostrze Krysi, to powinien tak zrobić. I tutaj dochodzimy do bardzo twardego słowa, które Bóg kiedyś skierował do ludu Bożego, do zarzutu wręcz, zarzutu kradzieży. W Księdze Malachiasza w 3 rozdziale czytamy, czy człowiek może okraść Boga? No jak Boga można okraść? Bo wy mnie okradacie, mówi Bóg. No jak okradamy? Pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie, wy, cały naród. A co się tam działo? Coś zaczęli z tą dziesięciną kombinować, bo czytamy tak. Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę. Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonu waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan zastępów. Był problem w Izraelu w tamtych czasach, ponieważ ludzie najzwyczajniej zaczęli uszczuplać tę dziesięcinę, zaczęli zmniejszać to, co nieśli do świątyni, co odkładali, by zanieść, albo spieniężyć i zanieść do świątyni, bo stwierdzili, że to niekoniecznie trzeba, że to niekoniecznie tak należy robić, a że są inne potrzeby, są pilniejsze sprawy. Każdy zaczął po swojemu główkować i doszło do tego, że Bóg postawił ludowi Bożemu zarzut kradzieży. Ludzie, słyszycie? To poważna sprawa. Bóg w tym słowie, cośmy odczytali, dał obietnicę, że jeżeli będą ludzie przynosić czy oddawać całą dziesięcinę do domu Bożego, to będzie błogosławił, będzie troszczył się, to oni się przekonają dzięki temu, że Bóg otworzy okna nieba i wyleje błogosławieństwo ponad miarę. W Księdze Izajasza 56, o jak szczęśliwy jest człowiek, który tak właśnie czyni, i Syn Człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić i który strzeże swoich rąk od wszelkiego rodzaju zła. Bóg obiecywał, że jeśli człowiek pilnuje tego, żeby trzymać się Słowa Bożego, tych zasad, które Bóg ustanowił, to jest szczęśliwy, zarówno jeśli oddaje 1/10 swoich przychodów, jak i 1/7 czasu. Powróćmy do myśli głównej z niedzielnego kazania. Mówiliśmy, słyszeliśmy, że Królestwo Boże to jest największy skarb, w który warto zainwestować wszystko, któremu warto podporządkować w życiu wszystko. To jest największy interes, do którego Bóg nas zaprosił. Daje nam Królestwo Boże na wieki wieków, i oczekuje od nas, że my dzisiaj okażemy Mu posłuszeństwo i zaczniemy, bo od tego trzeba zacząć, że przestaniemy okradać Boga z Jego czasu i Jego pieniędzy, i Jego środków. Bo 1/7 czasu i 1/10 przychodów to jest Jego. On to nam daje w nasze ręce, w określonym celu, co żeśmy powiedzieli. Więc chciałbym, mówiąc dzisiaj te słowa, po pierwsze zapewnić was, że to, co mówimy, pochodzi z Bożej miłości do nas i Jego troski o to, żebyśmy tego największego interesu nie przegapili, nie zmarnowali przez to, że będziemy okradać Boga z takich rzeczy, o których tu powiedzieliśmy. Chodzi o to, żebyśmy podnieśli sobie w sobie świadomość, że sędzią naszym jest Bóg. On nas osądzi z naszego postępowania, z tym, co robimy z naszym czasem i naszymi przychodami. On nas będzie osądzał, nie żaden człowiek. Apostoł Paweł napisał, ja nawet sam siebie nie sądzę, bo sędzią moim jest Bóg. I rzecz w tym, żebyśmy mieli tę świadomość, że nie to będzie się liczyć, co ja myślę na ten temat, albo co myśli na ten temat pastor, albo jakiś tam nauczyciel z internetu. Nie to będzie się liczyć, tylko będzie się liczyć to, co Bóg myśli o tym, co ty i ja robimy z naszym czasem i z naszymi przychodami. Chciałem też powiedzieć, że to, co dzisiaj podnoszę jako temat naszego rozważania, jest też związane z moją 50-letnią drogą wiary i ponad 40-letnim okresem służby w Kościele i obserwacji życia wierzących ludzi. Mam w tym swoje własne doświadczenia i mam też obserwacje. I mówię to z miłości do was, żebyśmy byli świadomi, że przez to, że źle coś będziemy robić z czasem, który należy do Boga, albo z tą częścią przychodów, które są własnością Boga, to my w ten sposób możemy stracić Boże błogosławieństwo. A ja bym chciał, żebyśmy wszyscy mieli Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Żebyśmy mogli się cieszyć Bożym błogosławieństwem, które Bóg nam tutaj zapowiedział. Ale chciałbym też powiedzieć, że każdy z nas jest wolny, żeby zrobić tak, jak będzie chciał. Każdy jest wolny, żeby zrobić z tymi 24 godzinami, co chce, i z tymi przychodami, które ma, co chce. Niech robi, co chce. Ja tutaj tylko dzisiaj stoję, żeby wam powiedzieć, co Słowo Boże mówi, jakie są zasady Słowa Bożego. Celem tego wykładu jest wskazanie, co według mojej najlepszej wiedzy i rozumienia Pisma Świętego, co Bóg mówi o tym czasie i o tych przychodach. I chcę powiedzieć, że Bóg ma do naszego czasu i do naszego przychodu określone prawo, które jasno przedstawił. Więc ciesz się, młody człowieku i starszy człowieku, Ciesz się w czasie swojej młodości i w czasie swojej starości. Korzystaj z radości serca, póki ona trwa. Idź dokąd wzywa cię serce lub dokąd wiodą oczy. Wiedz jednak, że za to wszystko Bóg cię zawezwie na sąd. Amen.